Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. W lipcu 1997 roku zacząłem pisać moją debiutancką powieść Śmierć w Breslau. Pół roku później, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, postawiłem w niej ostatnią kropkę. Przez kolejne pół roku poprawiałem ją i cyzelowałem. Nie kropkę, tylko powieść oczywiście. Im dłużej nad nią pracowałem, tym bardziej krytycznym okiem na nią patrzyłem. Byłem przekonany, że jest to mocno średnia książka i że najlepiej byłoby, przed poszukaniem ewentualnego wydawcy, dać ją do przeczytania jakimś wytrawnym czytelnikom literatury sensacyjnej. I tak w pewien upalny lipcowy wieczór 1998 roku zostałem poddany czterogłosowej, surowej recenzji. Czterech moich przyjaciół przeczytało Śmierć w Breslau i wytknęło mi różne błędy i niedoróbki. Ci koledzy oczyścili tę powieść z literackiego szlamu i na biurko wydawcy trafiła ona w formie znacznie lepszej od tej, jaka wyszła spod mojej klawiatury. Taka literacka krwawa łaźnia, czyli życzliwa krytyka, strona po stronie, stała się tradycją. Pisałem kolejne powieści, zanim trafiły one do edytora, najpierw do wydawnictwa WAB, później do wydawnictwa Znak, zawsze czytali ją i szczegółowo recenzowali przedczytelnicy. Tak właśnie, przedczytelnikami lub tajnymi redaktorami ich nazywałem. W wydawnictwie Znak pracują znakomici, jawni redaktorzy i mógłbym śmiało zrezygnować z tajnych. Dlaczego dotąd tego nie zrobiłem? Bo jestem tradycjonalistą i to w dodatku przesądnym, do czego po raz pierwszy się chyba przyznają publicznie. Grono moich przedczytelników się zmieniało. Ale jeden z nich pozostał zawsze ten sam. Od 23 lat mogę liczyć na jego pomoc, kiedy mu daję surowy komputeropis i proszę, by w ciągu kilku dni przeczytał i naniósł nań poprawki, to wiem, że dotrzyma on terminu. Jest to Zbigniew Kowerczyk, mój kolega z ławy uniwersyteckiej, z którym przez 5 lat studiowałem filologię klasyczną. Kolega Kowerczyk poświęcił się później pedagogice specjalnej, obecnie pracuje jako nauczyciel i wychowawca w szkole dla dzieci ociemniałych i niedowidzących. Jest on człowiekiem wielu talentów. Pisarz, autor powieści dla młodzieży, Zielone Słońce, Dwa brakujące słowa i Odwet, to są ich tytuły. Znawca literatury, filmu, a zwłaszcza muzyki rockowej i jazzowej. Gdyby państwo chcieli wiedzieć, w którym utworze i na jakiej płycie Frank Zappa zagrał przez kilka sekund na grzebieniu, to Zbigniew Kowerczyk byłby odpowiednim człowiekiem, do którego należałoby zwrócić się z takim zapytaniem. Proszę Państwa, Zbyszek Kowerczyk dzieli ze mną dużą część biografii. Studiowaliśmy razem filologię klasyczną, siedzieliśmy w jednej ławie uniwersyteckiej, ale też są oczywiście różnice pomiędzy nami, różnice doświadczeń życiowych. Jedno z nich dzieli nas szczególnie. Otóż ja nigdy w wojsku nie byłem, a Zbyszek odbył zasadniczą służbę wojskową. I to się przydało, prawda? Przy analizowaniu mojej powieści.
Tak, przy analizowaniu tak. Poza tym chyba nie.
Rozumiem. Jak to było, powiedz mi, tutaj nie w wojsku, tylko jak to było przy czytaniu Diabła Stróża? Gdzie twoje doświadczenia wojskowe podpowiedziały ci, czy pokazały...
Zbudziły moją czujność.
Zbudziły twoją podejrzliwość. Czujność, tak jest. Tak jest. No,
mamy tam taki fragment w książce, w prologu, gdzie bohater zbliża się do pilnie strzeżonego obiektu wojskowego. No, z tekstu wynika, że jest to pilnie strzeżony, nie wiadomo, co tam się dzieje, jakieś dziwne rzeczy się dzieją w tym obiekcie, więc wymaga on wzmożonej czujności. A tu nagle wartownik do zbliżającego się osobnika woła. A do kogo to wola? No, tutaj się uśmiechnąłem, bo taki okrzyk no, nie ma nic wspólnego z regulaminem służby wartowniczej. Otóż zachowania wartownika, wydawane przez niego komendy, zachowanie, bardzo precyzyjnie określa regulamin służby wartowniczej. Podejrzewam, że w niemieckim wojsku, w realiach II wojny światowej, też tak było. Więc on nie mógł sobie tak krzyknąć, co chciał, tylko no, konkretnie, stój, kto idzie. Taki, o ile pamiętam, taka była pierwsza komenda u nas przynajmniej, w naszym wojsku.
Co więcej, gdyby taki osobnik zbliżający się nie posłuchał tej komendy, to wartownik miał prawo co zrobić? Powiedzieć, położyć go w błoto nawet.
Położyć go nawet w błoto, tak? Nie pamiętam, czy od razu, gdyby intrus nie posłuchał tej pierwszej, tego już nie pamiętam. Ale tak, tak.
Ale komenda padnie?
No, tak, była.
Była z całą pewnością?
W którymś momencie, tak. W zależności od zachowania zbliżającego się. Komenda padnie, a nawet strzał ostrzegawczy, a potem no, obezwładnienie, wyeliminowanie zbliżającego się.
Co więcej, chyba słyszałeś o takiej autentycznej historii, prawda?
Tak. Tak, słyszałem o autentycznej historii, to była taka legenda, która krążyła u nas. Opowiedziałeś ją?
Tak, oczywiście.
Jak to wartownik, a przecież były czasy pokoju, nie było wojny, stał wartownik, zbliżał się do niego pułkownik. Pułkownik zbliżał się do wartownika.
Nie byle kto.
Nie byle kto. Nie pamiętam w tej chwili, czy on go chciał sprawdzić, czy rzeczywiście chciał wejść na ten teren. No i wartownik po wydaniu wszystkich komend regulaminowych, widząc, że intrus, chociaż rozpoznawał jego szarże, nie zatrzymuje się, rzucił go rzeczywiście w błoto. W nocy to było i mróz był. Tak, także sprawa była poważna. A ponieważ nie miał żadnego telefonu, nie miał żadnej możliwości poinformowania dowódcy warty.
Nie było telefonów komórkowych?
Nie było telefonów
komórkowych. Ani radiostacja nie działała pewnie?
Nawet nie wiem, czy mógłby go użyć. Nie wiem. W tamtych czasach w ogóle ten temat nie wchodził w grę. Trzymał go tak, tego pułkownika biednego, na ziemi do zmiany warty. Zmiana warty odbywa się albo z dowódcą warty, albo z rozprowadzającym. Przynajmniej tak było wtedy. I wtedy go przekazał w ręce swojego przełożonego, tego pułkownika.
Ale ciekawe było jeszcze, chyba był ciekawy aneks do tej historii.
Aneks był taki, że otrzymał nagrodę za swoje zachowanie. Najpierw otrzymał nagrodę od razu, na tym posterunku usłyszał od dowódcy, czy rozprowadzającego wartowników, słowa 3 dni urlopu. Mhm. Czy coś takiego. A pułkownik po powstaniu z ziemi dodała ode mnie 5.
Z ziemi, na której leżał parę godzin w mrozie.
Tak, tak.
A swoją drogą ten pułkownik nie mógł jakoś zachować się odpowiednio? Nie wiedział o tym?
Nie wiem, może on go sprawdzał. Nie wiem dokładnie, jak to było. Mało tego, z tego co słyszałem, on nawet jak już tam leżał i tam zaczął kostnieć troszkę na tym mrozie, krzyczał, kim jest, jak się nazywa i w ogóle, ale wartownik nie chciał go słuchać. Po prostu
na pewno
pułkownik przekroczył swoje limit szans, że tak powiem, i już było za późno na cokolwiek.
Czyli krótko mówiąc, na pewno wartownik nie zawołałby, tak jak w mojej książce,
ojej,
no. A do kogo to wola?
Nie zawołałby tak na pewno. Gdyby zawołał, no to temat byłby szeroko omawiany. I
konsekwencją tych omówień byłby może nawet...
Jakaś kara, no na pewno.
Front wschodni.
Bo no wtedy.
Rzecz się dzieje w czasie wojny. Wtedy tak by tak było. Oczywiście, że tak. W związku z tym musieliśmy zamienić to na komendę, którą już zaakceptowałeś jako stój, kto idzie, dokumenty i cel przybycia. To teren wojskowy. I to jest okej. Okay. Tak?
Tak sądzę. Tak.
Dobrze. Sądzę. Zbigniew Kowerczyk interesuje się muzyką, jak Państwu powiedziałem we słowie wstępnym. To są nasze wspólne zainteresowania, ale Zbyszek góruje nade mną znajomością technologii produkowania muzyki, że się tak wyrażę. Otóż tutaj wykazał się w jednym miejscu taką znajomością. Napisałem zdanie: na talerzu kręciła się teraz szklana płyta. Igła sunąca po jej rowkach nie wydobywała z niej jednak muzyki tanecznej. Proszę Państwa, dodajmy, że to jest, ktoś nagrywa pewien komunikat na płytę. Nagrywa na płytę, po czym tę płytę prezentuje komuś innemu, kto tej płyty odsłuchuje. Co Ci się tutaj nie podobało, Zbyszek?
Tak, nagrywa komunikat, czyli ma jakiś sprzęt w domu do nagrywania. Taką ówczesną nagrywarkę płyt. Więc uderzyło mnie, że była to płyta ze szkła. Szkło jest niezwykle twardym materiałem. No i no, tam rylec musiałby być z diamentu co najmniej, żeby w czymś takim ryć zapis w tak twardym materiale jak szkło. Wydało się to podejrzane. Wiem, że płyty przedwojenne były produkowane z szelaku głównie. Produkowane, tłoczone w wytwórniach płytowych. Natomiast w domu, jeżeli ktoś miał nagrywarkę, no tak to nazwijmy współczesną nazwą nagrywarkę, no to raczej wyrzynała ona rowek w czymś materiale na pewno bardziej miękkim niż szkło. Tak,
tak.
Tak mi się wydaje.
I sprawdziłeś, co to był za materiał?
Znaczy ja sprawdziłem, że płyty ukazywały się, produkowane były wszelaku.
Och.
Szelakowe to były płyty.
Płyty szelakowe, choć każdy z nas wie, że istniały kiedyś płyty winylowe. Tylko te płyty były później wynalezione, tak?
To znaczy, płyty winylowe już się rzeczywiście pojawiały przed wojną.
Aha, czyli równolegle z szelakowymi pojawiały się były winylowe. Ale,
znaczy, górował szelak, on jeszcze się utrzymał aż do czasów powojennych, ale jak wyczytałem, również ku mojemu zaskoczeniu, winylowe już się wtedy pojawiły. Już były przed wojną.
Czyli po pierwsze...
Podejrzewam, że był to droższy materiał, były one rzadsze, ale były już.
Tak jest, czyli po pierwsze błąd mój polegał na tym, błąd typu z zakresu materiałoznawstwa.
No być może.
Błąd, a dodajmy, że Zbyszek Kowerczyk ma ze sobą wykształcenie techniczne.
Również,
czyli na materiałach się lepiej zna o wiele ode mnie i przynajmniej czytając o jakimś materiale, który miał być użyty do stworzenia tego czy innego produktu, częściej u Zbyszka niż u mnie włącza się alarm, podejrzliwość, że to coś tu jest nie tak.
To tak, po prostu wydało mi się mało prawdopodobne, aby ktoś dysponował sprzętem do wyrzynania rowka w szkle. No, szkło jest materiałem niezwykle twardym i co często idzie w parze kruchym przy okazji, więc no, szkło raczej wydało mi się nieprawdopodobne.
Dobrze, ale nie tylko szkło wzbudziło twoją podejrzliwość, czy nawet tutaj nie podejrzliwość, ale wręcz no, pewność, że jest błąd.
Tak, dalsza część tego fragmentu. Igła sunąca po jej rowkach nie wydobywała z niej jednak muzyki tanecznej. No właśnie, po jej rowkach. Pytanie, ile jest rowków na płycie gramofonowej? To było często takie żartobliwe pytanie, które się zadawało.
W jakichś teleturniejach, tak?
Tak, tak. Bo ludziom się wydaje, że płyta gramofonowa, analogowa płyta, zawiera niesamowicie dużo tych rowków. Podczas gdy ona zawiera raptem rowków dwa tylko, po jednym na każdej stronie. Są to rowki, jest to jeden rowek na stronie zwinięty spiralnie. Tyle tylko, że no, one są tak drobne, te rowki, że nie widać tej spirali. Ale jest to spirala, jest to jeden rowek. Dlatego igła postawiona na brzegu płyty podczas odtwarzania przesuwa się do środka płyty, dlatego że znajduje się w spirali.
Czyli nie po rowkach, tylko po rowku.
Po rowku, tak. Powinno być igła sunąca po jej rowku, nie wydobywała z niej jednak muzyki tanecznej. Tak powinno brzmieć to zdanie.
I tak zresztą ono potem już brzmiało po twoich poprawkach, po tej twojej uwadze.
Tak, po jej spiralnym, dodałeś po jej spiralnym rowku.
Po spiralnym rowku, tak, żeby było jasne.
Żeby czytelnik się nie dziwił.
Tak, tak.
Bo czytelnik może nie znać tych wiadomości, które przed chwilą przekazałem, i może być zdziwiony.
No, oczywiście. A ja zresztą jestem, jak sam to zauważyłeś nieraz, ja jestem człowiekiem, który tak lubi bardzo dobitnie, dobitnie napisać, podkreślić,
wyjaśnić. Napisać coś, a potem skomentować to.
Tak jest. Uwaga, przypis. Mówiąc dociskanie kolanem, mam na myśli tutaj natrętne odautorskie objaśnianie pewnych fraz. Na przykład, kiedy przedstawiam sytuację, gdy pan X donosi na pana Y, donosi swoim zwierzchnikom po to, żeby zdobyć jego posadę, mogę napisać, cytuję: pan X zachował się jak świnia, przecinek, bo tak nazywamy ludzi, którzy donoszą na kolegów. Koniec cytatu. To zdanie objaśniające, zdanie przyczynowe, nie ma tutaj żadnego uzasadnienia. Jest wyrazem niewiary w inteligencję czytelnika. Wszak czytelnik wie, kogo nazywamy świnią, kogo określamy mianem tego skądinąd bardzo inteligentnego zwierzęcia. Koniec przypisu. Tak jest. Jak wiadomo, pisarze często się chcą popisać rozmaitymi tropami stylistycznymi, albo często w ich tekstach są takie nawiązania intertekstualne do innych utworów. Teraz powiemy słowo o sprawach stylistycznych. Najpierw może jeszcze nie tyle o nawiązaniu do innych utworów literackich, ale o sposobie, w jaki narrator powinien się wypowiadać w tekście. Mamy taki fragment, który teraz przeczytam Państwu. Eberhard zamknął się w końcu i rozerwał otrzymaną kopertę. Nie podobało ci się tutaj słowo zamknął się. Dlaczego?
Dlatego, że pochodzi od autora. Pochodzi, jest to słowo z narracji. To nie jest... Tam mam w ogóle taką sytuację. Eberhard jechał samochodem prowadzonym przez szofera i ponieważ był w złym humorze, Eberhard, nie szofer, troszeczkę wyżywał się na tym szoferze. Taki mamy opis. A wyżywał się w sposób taki, że zawracał mu głowy, pytał go o coś, no, mówił cały czas.
Tak, mówił, odpytywał go, czy zna taką a taką miejscowość. Tak. Mówił generalnie rzecz biorąc rzeczy, którymi szofer był średnio zainteresowany.
Średnio zainteresowany, tak, i to pisze narrator, czyli autor. I w pewnym momencie mamy, Eberhard zamknął się w końcu. No więc bardziej fortunnym sformułowaniem byłoby umilkł w końcu po prostu. Natomiast, bo to pochodzi od autora. Gdyby tę podróż z Eberhardem opisywał ten Gefreiter, gdyby on opowiadał kolegom potem w koszarach, jak to jechał z pewnym kapitanem, który zawracał mu całą drogę głowę, rzeczywiście mógłby użyć tego słowa. Facet zamknął się w końcu i mogłem już spokojnie oddać się prowadzeniu samochodu. Ale tak nie było. To napisałeś ty, dlatego mi to zazgrzytało.
Tak, rzeczywiście autor powinien dbać o bardziej neutralne sformułowania, zwłaszcza w takim opisie, który nie jest taki bardzo istotny, bo Eberhard Mock jedzie samochodem gdzieś tam, prawda, w Niemczech, pod Dreznem jest. Tutaj mijany krajobraz nijak nie koresponduje z jego psychicznym stanem, prawda. On po prostu jedzie i patrzy na coś tam, prawda.
To słowo byłoby odpowiednie, gdyby powiedzmy cała narracja była utrzymana w tym stylu, narracja całej książki, prawda?
Tak.
Takim stylem właśnie. Tak. Bardziej takim kolokwialnym, ale tak nie jest.
Oczywiście. Mhm. Czyli zamknął się, nie powinien tak autor pisać, tylko umilkł, powinien użyć słowa neutralnego, a zamknął się, to byłoby słuszne, gdybyśmy czytali relację tego Gefreitera, który był niecierpliwiony, zły, zdenerwowany na to, że jakiś człowiek, którego on wiezie samochodem, po prostu mu zawraca głowę.
Tak jest.
Mamy zdanie, zaciskała się pętla, którą sam na siebie przyrządził. Co ci się tutaj nie podobało?
No słowo przyrządził. Przyrządził. Zaproponowałem może sporządził, albo którą sam na siebie przygotował. Przyrządził pętlę sobie, no troszeczkę... No,
przyrządzić można, powiedzmy...
Sałatkę.
Sałatkę, albo miksturę.
Albo miksturę, tak.
Prawda?
Tak.
Otóż to. Tutaj, proszę Państwa, chciałem się popisać. Bardzo lubię piękną pieśń wielkopostną Ludu mój ludu, gdzie mamy frazę przyrządził krzyż na swe ramiona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Przepraszam, tak to jest. I tutaj postanowiłem trochę właśnie nawiązać do tej pieśni. Postanowiłem, no i cóż. No i trafiłem na kogoś, kto dostrzegł tutaj pewną niezręczność stylistyczną. Tak. Nie można przyrządzić pętli na siebie, prawda? Sobie można ją zrobić, można ją przygotować
wykonać,
dla siebie.
Wykonać, tak.
Wykonać,
nacisnąć.
Tak. Jak w końcu to zrobiłem? Przygotował. W końcu uznałem, że przygotował będzie lepszym słowem. W innym miejscu chciałem zastosować bardzo kunsztowny środek stylistyczny i zastosowałem ten środek, ale w związku z tym zdanie, które napisałem, stało się mało zrozumiałe.
No więc właśnie, i tu jest tutaj, to jest ciekawy problem tutaj w tym zdaniu, bo ja też zrobiłem pewnego rodzaju błąd, robiąc do niego uwagę, ale zaraz przeczytam to zdanie. Pewnego jesiennego dnia, kilka lat temu, był on pijany, jak zresztą prawie zawsze. Alkohol rozbudził jego erotyczne pragnienia, jak często. Udał się do jednej ze znanych sobie prostytutek, ale u tej nie był nigdy. O co chodzi? Chodzi mi o to, że ja w pewnym momencie zauważyłem tu sprzeczność. Poszedł do jednej ze znanych sobie prostytutek, ale u tej nie był nigdy. Wydało mi się w pewnym momencie, że jedno drugie wyklucza. No to albo był, albo jej nie znał. No ale tak wcale nie jest, prawda? Wcale tak być nie musi. On mógł znać prostytutki, ale o którejś mógł nie być, prawda?
Tak.
No. I zrobiłem tutaj uwagę, no jak to? No to znał czy nie znał? Ale potem mówię, przepraszam, ja tutaj jednak się pomyliłem. Ale wtedy ty zwróciłeś mi uwagę, że jednak może nie. Zdanie rzeczywiście może budzić wątpliwości.
Jest skomplikowane.
Tak, jest skomplikowane. Jeżeli zdanie wymaga od czytelnika chwili zastanowienia, żeby je właściwie odczytać, to chyba coś jest nie tak.
No właśnie, zwłaszcza w utworze należącym do literatury popularnej. Ja nie piszę traktatu filozoficznego, ani nie piszę wierszy, nie tworzę poematów, w których te kunsztowne środki stylistyczne musiały być użyte. I coś mnie podkusiło, jakiś chochlik, powiedzmy, mi podpowiedział, żeby użyć pewnego środka stylistycznego, który nazywa się klimaks, czyli stopniowanie. Na przykład wyczytałem w jednym z wierszy Adama Zagajewskiego takie oto zdanie: idą pułki, dywizje, armie konne i piesze. Pułk, mniejsza jednostka, że znów nawiążemy do wojskowości trochę, mniejsza jednostka niż dywizja, a dywizja mniejsza niż armia. Czyli mamy jeszcze raz, pułki, dywizje, armię. Mamy stopniowanie, od najmniejszego do najwyższego. Klimaks może być też odwrotny, od najwyższego do najmniejszego. Ja tutaj chciałem, proszę Państwa, właśnie tak napisać. Chciałem napisać, że był pijany zawsze, alkohol rozbudzał jego erotyczne pragnienia często, a u prostytutki nie był nigdy. Czyli mamy zawsze, często, nigdy.
Tak.
Chciałem tak zrobić. No ale jak wyszło, tak wyszło. Musieliśmy to przeformułować. Jak widać, nie ma się co popisywać klimaksem, nie ma się co popisywać znajomością stylistyki, zresztą taką sobie u mnie, nie jakąś gruntowną, i pisać po prostu po Bożemu, żeby wszystko było jasne, prawda? A nie silić się w miejscach, które zresztą nie wymagają takiej stylistycznej interwencji. Nie,
przedobrzyłeś.
Przedobrzyłem, tak jest. No ale też są takie zaskakujące czasami zdania, które, czy tak, sformułowania, które rzeczywiście są nie do utrzymania kompletnie. To nie jest tak, że możemy o nich dyskutować, ale jest tak, że po prostu one są chyba błędne, że w języku polskim taka fraza nie funkcjonuje. Napisałem takie zdanie. Obiecał mu solennie, że informacje pozostaną w jego piersi jak w grobie. Zjadł kolejną kiełbaskę z musztardą i wyszedł ze sklepu. Co tutaj było nie tak?
Przeczytam z komentarza, bo to on dobrze wyraża. Napisałem tak. Chodzi o to w jego piersi.
Tak.
Wirt obiecał mu solennie, że te informacje pozostaną w jego piersi. Ja napisałem, może i dobrze, ale pierwsze słyszę, że ktoś obiecuje przechowywać informacje w piersi. I zaproponowałem, X obiecał mu solennie dyskrecję, klepiąc się w piersi, jakby sugerując, że to tam właśnie te informacje pozostaną jak w grobie. Zjadł kolejną kiełbaskę z musztardą i tak dalej, i tak dalej. No, troszkę mi to rozbawiło, że informacje pozostaną w piersi.
Tak, ale ty tutaj poszedłeś trochę moim tropem, czy zastosowałeś taką moją metodę, bo ty to jednak bardzo dokładnie wyjaśniłeś w tym zdaniu. Wyjaśniłeś to, że uderzając się w piersi, tak jakby to było miejsce, gdzie te informacje pozostaną, ponieważ sama fraza pozostać w piersi jak w grobie, informacja pozostaje w piersi jak w grobie, ta fraza cię uderzyła swoją jakąś stylistyczną sztucznością.
Tak,
prawda?
Tak, bo on powiedział, no, obiecał solennie, czyli powiedział,
tak,
że te informacje zostaną w jego piersi. No, tak jak powiedział, Marku, to co do mnie mówisz, pozostanie w mojej piersi. No, to sam słyszysz, że brzmi
tak,
to...
brzmi to średnio.
Średnio, tak.
Tak. Znaczy, ja pominąłem tutaj już to twoje wyjaśnienie, przyznałem ci rację oczywiście, zastosowałem się do twojej uwagi, ale ją zmodyfikowałem o tyle, że pominąłem
prościej,
pewne
tak
zwroty i wyszło mi, że obiecał mu solennie dyskrecję, po prostu.
Tak,
obiecał mu
tak
solennie dyskrecję.
Tak, 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 oczywiście. Moja propozycja, no po prostu pomyślałem sobie, że może chcesz tą pierś zostawić, więc bym
tak
zaproponowałem. Można, że tak powiem, pierś obronić, ale trzeba przeredagować zdanie. No ale ty zrezygnowałeś.
Tak jest, dałeś tutaj, twoja interwencja też wzbogaciła ten opis, zbogaciłaby, bo ja jednak nie poszedłem tą drogą, zbogaciłaby ten opis, bo mamy obraz człowieka, który się uderza w pierś. Mm-hmm. Bo to już jest, mm-hmm, to już tak jest akurat taki obraz dość oczywisty.
Oczywiste, tak? Ktoś przysięga, się uderza, tak,
tu zostanie jak w grobie, ktoś tak się uderza w pierś.
Pierś, tak jest.
Tak. Zawsze miałem problem z liczbami.
Tak, tam jestem szczególnie czujny.
Tak, jesteś szczególnie czujny, bo czytasz każdą moją książkę, czytałeś i zawsze tam znajdowałeś jakieś potknięcia. Ja pamiętam dokładnie, jak w końcu świata w Breslau, w mojej drugiej powieści, popełniłem błędy polegające na niewłaściwym datowaniu pewnych wydarzeń. Ja chciałem taką zawsze metodę zastosować, którą, jak wiesz, stosował Alistair MacLean w książce 48 godzin na przykład, że tam dnia tego a tego, godzina jest dzień taki a taki, godzina taka a taka. Prawda? Ja to przez całe lata stosowałem, aż zaniechałem. Przestałem to robić, ponieważ tam najczęściej popełniałem błędy. W liczbach. No i tutaj też w powieści Diabeł Stróż od razu zwróciłeś uwagę, napisałem takie zdanie, na tego 50-letniego i dwukrotnie żonatego mężczyznę, mówimy o Moku, gwałtownie działały młode niewiasty.
Tak. I tam ci napisałem plus minus. Rocznikowo ma 51 lat.
51 lat, tak jest, tak, plus minus. No, tak. Oczywiście.
Czy plus minus 50-letniego, ale dodałem, ma 51 lat, rocznikowo.
Tak jest, rocznikowo tak jest. No bo, proszę Państwa, no mówimy na przykład, jest takie zdanie, możemy powiedzieć, że mężczyzna wkracza w wieku lat 40, wkracza w smugę cienia. Jest takie sformułowanie. W smugę cienia, czyli już powoli zaczyna się starzeć, prawda, zaczyna popełniać rozmaite błędy, postępować trochę nieracjonalnie, jak nastolatek nawet czasami, co świetnie było pokazane w serialu polskim 40-latek. Gdzie w pewnym momencie Stefan Karpowski, jak pamiętasz, miał ryzykowny romans, powiedzmy.
Tak,
tak. Konkurował o tę samą kobietę z bohaterem granym przez Krzysztofa Kowalewskiego.
Zgadza się.
Tak jest. Obaj, jak to powiedział Kowalewski, sympatyzowali z Krychą.
Zgadza się. Tak.
Ta aktorka miała na imię, ta bohaterka miała na imię Krysty.
Krystyna była pielęgniarką, tak.
Otóż to.
Doktora Stalmacha.
Otóż to, tak jest, widzę, że tak, wiele nas łączy, również te same seriale znamy dobrze.
Tak.
Otóż, rzeczywiście, pomyliłem się o tyle, że no tak naprawdę to miał 51 lat, ale panuje takie sformułowanie, tak, prawda, że...
Takie ogólnienie.
Ogólnienie. Dlatego mężczyzna po 40, załóżmy, albo 40-latek, który wchodzi w smugę cienia, to możemy przyjąć, że to jest właściwie plus minus, prawda?
Tak, tak, tak.
I ja tak napisałem, bo nie chciałem oszczędzić trochę, powiedzmy, program komputerowy i mniej bajtów tam zamieścić. Ale słusznie, tak jest. Pozostało, proszę Państwa, 51-letniego. Tam jest taki, w innym momencie mojej powieści opisuję pewnego człowieka bezdomnego, który się urodził pod cmentarzem osobowickim i tam coś było nie tak. Ja tam piszę Gumc, bo tak się nazywał ten bohater, nie pamiętał dokładnie daty urodzenia, bo to było jesienią. Prawda? To było jesienią.
Tak, tak.
A dalej co tam było nie tak?
Pozwól, że przeczytam fragment. Urodził się właśnie pod murem cmentarnym na początku wieku. Nie pamiętał dokładnie daty, to było jesienią. Niby dobrze, ale to zdanie sugeruje, że ludzie na ogół pamiętają moment swoich narodzin.
Tak.
Urodził się pod bramą cmentarną, nie pamiętał daty. To było jesienią. To jakby pamiętał fakt, że to było jesienią. Więc podkreśliłem to.
Tak.
Zasugerowałem, dokładnej daty nie znał, zasugerowałem. Wiedział, że to było jesienią. To już brzmi lepiej wtedy, prawda?
Aha, czyli nie podobało ci się słowo pamiętał, nie pamiętał
tak,
daty.
Tak, 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 bo nikt nie pamięta.
No właściwie nikt nie pamięta, że w chwili, kiedy się człowiek rodzi, no to oczywiście wzrok tego urodzonego człowieka nie pada wówczas na kalendarz, który wisi nad łóżkiem matki, która go rodzi, prawda? I nie wie, nie może pamiętać.
Mhm.
Prawda? Nie znał, jest lepsze, oczywiście, ale tam coś jeszcze było dalej.
Tak, potem tam mamy taki ciąg czasowy, bo mamy tam opis pewnej kobiety, znaczy opis pewnej sytuacji. Pewna pani poczęła właśnie owego Gumca.
Tak.
Z tekstu wynika latem. Latem, tak wynika z tekstu. Nie jest to powiedziane tak, można by to interpretować, że to nie było lato, ale tekst sugeruje, że jednak było to lato i tobie chodziło o to, żeby to było lato, prawda? No
tak.
Więc zaznaczyłem ten fragment, napisałem, że w takim razie nie mógł się urodzić jesienią, skoro został poczęty latem.
To prawda.
Zasugerowałem też poprawkę, jeżeli ta jesień, a ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy ona jest potrzebna, czy nie jest potrzebna w tekście, żeby ją zmienić na inną porę roku po prostu.
To prawda. Rzeczywiście, tam nie napisałem, że to było lato, kiedy ona...
Ale tak wynikało z tekstu, tak.
Tak, tak.
Tam był opis letnich tam różnych tam...
Spacerów nad Odrą,
tak, powiedzmy. Tak, tak, tak.
Nie było słowa lato, ani przymiotnika letni, natomiast były spacery, prawda, czy spotkania nad Odrą. Dobrze. I tak to też zmieniłem, oczywiście. Tutaj nie wiem, dlaczego ja napisałem jesień, prawda. Tak, proszę Państwa, wziąłem pod uwagę interwencję mojego kolegi Zbigniewa, i napisałem to, że urodził się pod murem cmentarnym na początku wieku, daty nie znał, wiedział tylko, że była to późna zima lub wczesna wiosna. I wtedy wszystko jest w porządku.
Wszystko jest okay.
Bo 9 miesięcy od poczęcia, które tak. nastąpiło latem, co tak. wynika z tekstu, no uzasadnia właśnie dokładnie tę datę narodzin tego bohatera. No dobrze, wspominaliśmy o teleturniejach, na których zadają ludzie podchwytliwe pytania. Ja spotkałem się z takim pytaniem, w którym roku dokładnie skończył się wiek XIX. No i wszyscy mniej więcej odpowiadają, że on się skończył w roku 1899.
Tak.
Podczas gdy skończył się w roku 1900.
Tak.
prawda? A 1901 to jest pierwszy rok nowego wieku. To są podchwytliwe pytania i ja też taki podobny błąd zrobiłem. Napisałem zdanie o pewnej kobiecie, mimo że wchodziła w piątą już dekadę życia, nie tylko sylwetkę zachowała młodzieńczą. A co tam było wcześniej? Że co niby jeszcze było młodzieńcze? Nie pamiętam. Już chyba twarz czy cerę, prawda? Jakoś
też tam. Nie pamiętam, tak.
Ale nieważne. Mimo że z pewnością wchodziła już w piątą dekadę życia. Czyli jeżeli wchodziła w piątą dekadę życia, to ile powinna mieć lat? 40 i coś.
Tak, 40, tak, no tak.
I 40 z haczykiem.
Chociaż troszkę, to tak. Już chodziła w piątą dekadę. A tutaj dokładnie jest opisane, dokładnie jest powiedziane, można dokładnie wyliczyć jej wiek. No i więc ja wyliczyłem i bo chwilę później to podane są takie dane, że możemy wyliczyć jej wiek. No i w związku z tym wychodzi, że miała 52 lata.
Tak,
czyli
z innego fragmentu wiemy, że ma 52 lata.
Tak, z następnego. Chwilę, ja napisałem w komentarzu, okaże się, że wchodziła w szóstą dekadę.
Tak jest.
Była w niej nawet. 30 lat temu miała 22 lata, czyli w tej chwili ma 52.
Tak, tak jest. I poprawiłem oczywiście, że wchodziła w szóstą dekadę. Podobny błąd zrobiłem w wypadku pewnego pobocznego bohatera, pewien dozorca, nazywa się Strejbel. No i mamy tutaj takie zdanie, że Strejbel po powrocie do pracy stał się bardzo towarzyski. A dodajmy, że wcześniej jest mowa, iż ma lat 60.
Tak.
Strejbel po powrocie do pracy stał się bardzo towarzyski i wkrótce założył rodzinę. 60-letni mężczyzna założył rodzinę. To wiemy z tego zdania,
tak,
prawda?
Tak.
Za żonę wziął sobie młodszą od siebie, o 30 lat kobietę, obarczoną trójką małych dzieci. Czyli wziął za żonę 30-latkę,
tak.
Obarczoną trójką małych dzieci.
Co nie 30-latkę, młodszą od siebie o 30 lat kobietę. Nie 30-latkę.
Dobrze, ale jak wiemy wcześniej, że miał lat 60, to młodsza od niego...
Nie, on ma 60 lat w 34 roku.
A, właśnie. Dobrze.
A ty opisujesz w pewnym sensie historyczne.
Tak, opisuję zdarzenia, które wystąpiły... Tak. No,
wcześniej, zaraz po wojnie.
Zaraz po pierwszej wojnie światowej.
Tak. On został ranny, stał się inwalidą podczas wojny światowej.
Tak jest.
Ja, ponieważ powiedziałem wszędzie, jak powiedziałem, wszędzie tam, gdzie są daty, lata i tak dalej, ja wykazuję wzmożoną czujność, więc dokonałem szybkich obliczeń i napisałem tak, jeżeli w 1934 roku ma 60 lat, to urodził się w 1874. Z wojny wrócił w 1918. Zakładam, że w ostatnim roku został inwalidą. Więc miał wtedy 44 lata. No więc, jeżeli wziął sobie za żonę młodszą o 30 lat kobietę, no to wychodzi nam, że nie kobieta, a dziewczynę.
Tak.
Dziewczyna miała nie dość, że 14 lat, to jeszcze była obarczona trójką dzieci.
To jeszcze palichor 14 lat, to jeszcze byłoby możliwe ewentualnie, prawda? No,
ta trójka dzieci.
Trójka dzieci, to kiedy by ona je porodziła, prawda?
No więc właśnie.
No tak, i tutaj był poważny błąd i poprawiłem to oczywiście i zdanie to teraz brzmi: Kaleka po powrocie do pracy stał się bardzo towarzyski i kilka lat później założył rodzinę. Kilka lat później.
Tak, kilka, to może być 5-6. Ona i tak zaczęła, pierwsze dziecko urodziła w tej sytuacji, będąc młodą dziewczyną.
Nastolatką.
No, tak, no ale no nie.
Ale
nie.
To już nie jest tak, że 14-letnia.
Ale nie dzieckiem.
14-letnia dziewczyna ma troje dzieci.
Tak.
Prawda? No dobrze. Co ciekawe, proszę Państwa, Zbigniew Kowerczyk, znając wszystkie moje książki, bo czytał każdą z nich przed tym, jak trafiła ona na biurko redaktora, znając wszystkie moje książki, pamiętał również liczby, które występują w innych książkach. Jeżeli liczby na przykład szczurów żyjących we Wrocławiu. Ponieważ tutaj w powieści Diabeł Stróż pojawia się motyw szczurów i nawet napisałem, ile ich żyło, to Zbyszek zwrócił uwagę natychmiast, że coś tu jest nie tak.
Znaczy ja poprosiłem o czujność w tym momencie, w tym fragmencie akurat, bo napisałeś, że 2 miliony. Ale przypomniałem sobie, że w Molochu napisałeś milion, ja zbadałem sprawę i wyszło mi, że obecnie jest 2 miliony szczurów. Taką ilość szczurów się w tej chwili podaje. Ta ilość może być różna od czasów przedwojennych, ale wtedy poprosiłem cię o zbadanie tego tematu.
Aha.
Ale koniec końców, kiedy czytałem ten fragment, nie wiedziałem, czy ty ostatecznie zbadałeś ten temat, czy zmieniłeś w Molochu, czy nie zmieniłeś. Więc poprosiłem. Jeżeli tam nie zmieniłeś i tam jest milion, no to tu też musi być milion, bo to się mniej więcej dzieje w zbliżonym czasie.
Tak. Czyli proszę Państwa, Moloch, akcja Molocha się rozgrywa w roku 1928. I wedle tam informacji, którą zawarłem w Molochu, we Wrocławiu żyło ile?
Napisałeś milion, potem jak się okazało, poprawiłeś jednak na dwa.
A właśnie, czyli ty czytałeś wersję.
Ja czytałem wersję, którą dostałem od ciebie z pliku.
Tak.
Natomiast była pierwsza w nocy i ja już nie miałem siły, żeby sięgnąć po wersję papierową wydaną i tak. Szukać tego fragmentu, szukać go z mozołem. A w pliku było mi łatwo znaleźć, prawda? Bo wpisałem słowo kluczowe i miałem. No, ale to miałem ten milion podany i nie wiem, jak było ostatecznie, prawda?
Tak, czyli mniej więcej wyglądała sprawa w ten sposób. Mhm. Najpierw w Molochu napisałem, że było milion szczurów.
W wersji roboczej swojej.
W wersji roboczej w komputeropisie było milion szczurów, żyło we Wrocławiu w roku 1927. Potem w wyniku jakiejś...
mojej sugestii.
Twojej sugestii, żeby to zbadać. Mhm. Ja zbadałem i się okazało, że w dzisiejszym Wrocławiu żyje 2 miliony szczurów. Mhm. W związku z tym uznałem, że ponieważ wtedy Wrocław był wielkością zbliżony do dzisiejszego Wrocławia, powinienem to zmienić w Molochu. Mhm. I zmieniłem w Molochu z miliona na 2 miliony. Nie informując się o tym w ogóle.
Tak, nie poinformowałem.
Nie poinformowałem ciebie. O tym zmieniłem i błędu już nie było. Natomiast tutaj...
I tu też nie ma.
Tu też nie ma.
Też nie ma.
Ale ty pamiętając...
Tak, ja tylko poprosiłem, żebyś się przyjrzał. Ja nie powiedziałem, że to jest błąd.
Mhm. No, tak jest. Mhm. Czyli proszę zobaczyć, proszę państwa. Mój kolega pamiętał szczegóły książki, którą czytał pół roku temu. Tymczasem pomiędzy Molochem a powieścią Diabeł Stróż napisałem powieść Miasto Szpiegów, którą również Zbyszek Kowerczyk czytał, a mimo to pamiętał o liczbach.
No tak, no ja tak może nie pamiętam aż tak wszystkiego, no ale to akurat zapamiętałem.
Dobrze. Bardzo dobrze, że mam takiego czytelnika w tobie, ponieważ liczby, to wiedzą wszyscy redaktorzy, liczby najczęściej sprawiają kłopot autorom, którzy po prostu nie pamiętają o tym, którzy źle szacują pewne zjawiska. Mhm. I tam jest najwięcej błędów, które potem zresztą czytelnicy wytykają.
No,
tak, często pojawiają się błędy, które możemy określić jako sprzeczność pomiędzy scenami. Tak. Sprzeczność. Takim typowym błędem jest na przykład to, że bohater X wszedł do lokalu, zdjął kapelusz i położył go na stole, a w tej samej scenie bohater X uniósł rondo kapelusza, żeby otrzeć pot, który płynął mu po czole. Czyli jak to? Najpierw położył kapelusz, który leżał na stole, a potem ten kapelusz poprawił na ciemieniu, żeby otrzeć pot, wszak ten kapelusz był na stole.
No więc właśnie.
To gdzie on właściwie był? Na głowie czy na stole? I tu takie sprzeczności też mamy. Co tu było w wypadku pewnego dziecka chorego, nie będziemy mówili nic więcej o tym dziecku, ale taki błąd zrobiłem, prawda?
Tak, tak, tak. Tak, mamy tam chłopca, który no, cierpi na pewne tam problemy psychiczne, nie mówi.
Tak.
On nie tyle nie umie mówić, co nie chce mówić. Nie mówi. Natomiast słyszy, można się z nim porozumiewać. No, powiedzmy w ograniczonym zakresie. Ale zawsze. Mhm. I tutaj pani mówi do bohatera: porozumiewam się z Rolfem głównie na migi. Nie zauważył pan? Rolf, patrz! Krzyknęła do chłopca. No więc ja to też tego nie wskazałem jako błędu, ale też no, zastanowiło mnie. Dlaczego na migi? Przecież chłopiec słyszy. Za chwilę go zawoła i okaże się, że dziecko i rozumie, i wykonuje ustne polecenia. Nie dziwiłbym się, gdyby to on wyrażał się tylko gestami i rozmaitymi dźwiękami. Ale potem dopisałem w komentarzu, ale zgadzam się, mogli mieć wypracowany taki dodatkowy system komunikacji. Tylko warto by to wtedy jakoś dodać może, nie? Że,
tak jest.
Że oprócz tego, że no chłopiec słyszy, wykonuje polecenia, no to czasami dodatkowo posługujemy się jeszcze językiem gestów, które
tak
są
jest.
Bardzo przydatne w naszej komunikacji wzajemnej.
Tak jest. Coś o tym wiesz, ponieważ znasz język migowy.
Tak.
To jest kolejny talent, kolejna zdolność mojego kolegi i preredaktora. Proszę państwa, cały ten wywód i tę skomplikowaną dyskusję na temat tej oto scenki, bo to była dość taka długa między nami dyskusja, długo o tym rozmawialiśmy, prawda? Załatwiłem jednym słowem, jednym przysłówkiem. Niekiedy.
Tak.
Porozumiałem się z Rolfem na migi. Proszę zobaczyć, jedno słowo, a ile rozmowy tak. na ten temat.
Tak jest.
Ale to dobrze. Jedno słowo załatwiło sprawę, a tutaj jedno słowo wzbudziło kontrowersję mojego redaktora. Słowo naprawdę. Jak to było? Powiedz.
Tutaj mamy fragment w tekście. Tam jest sytuacja w pewnym lokalu, prawda, takiej knajpie powiedzmy. I mamy taki opis. I weszło dwóch panów. Dwóch mężczyzn weszło.
Zbudzających respekt.
Zbudzających respekt, tak.
Tak.
Gdyby wiedzieli, kim są naprawdę dwaj ludzie, którzy właśnie weszli do knajpy, rzuciliby natychmiast swe plany wykorzystania frajera. No tam chodzi o to, że weszło dwóch panów i podejrzanej konduity towarzystwo, które tam sobie popijało piwo i inne alkohole, no pomyślało sobie, że może no, obłowią się za chwileczkę. I mamy to zdanie, gdyby wiedzieli, kim są naprawdę dwaj ludzie. Nie spodobało mi się słowo naprawdę, bo ono sugeruje, że oni...
A ci ludzie, przepraszam, ci przerwę, ci ludzie, źli ludzie, którzy się, czy żądni zysku ludzie, którzy siedzieli w knajpie i chcieli owego frajera na przykład okraść, ograbić, zaatakować, nie zrobiliby tego, gdyby wiedzieli, że ci dwaj, którzy weszli do knajpy, byli jego ochroniarzami niejako.
Tak jest. Tak. Tak jest. Ale słowo naprawdę nie spodobało mi się dlatego, że ono sugeruje, że panowie popijający alkohol mieli jakieś wyobrażenie o tych panach. Powiedzmy, gdyby to było napisane tak, weszli dwaj mężczyźni wyglądający na dwóch urzędników, prawda? To wtedy byłoby uzasadnione zdanie, gdyby tamci wiedzieli, kim są naprawdę dwaj ludzie i tak dalej,
tak,
byłoby to uzasadnione. Ale oni nie mieli żadnego wyobrażenia, po prostu zobaczyli dwóch mężczyzn, którzy dopiero co weszli. Więc po prostu ja bym pominął słowo naprawdę i zostawił. Gdyby wiedzieli, kim są dwaj ludzie, którzy właśnie weszli do knajpy, porzuciliby natychmiast swe plany i tak dalej.
I słusznie. Mhm. W poprzednim fragmencie dodałem przysłówek niekiedy, tu usunąłem przysłówek naprawdę. Mhm. Tak jest. Motyw knajpiany, czy motyw restauracyjny pojawia się również w innym miejscu. O ile w poprzednim fragmencie mieliśmy do czynienia z ponurą, podłą, zaplutą knajpą, to tutaj jest knajpa bardzo elegancka, hotel Savoy, prawda? I w tym hotelu Savoy coś się dzieje. Jest pewien kelner, który obsługuje stałą klientkę.
Tak.
Powiedz, o co tutaj chodziło, bo już nie pamiętam nawet. Co tu, jaki ja tu zrobiłem błąd, czy co ciebie zastanowiło?
Obsługuję pewną klientkę, dość specyficzną. Jest to pani, która przychodzi do tej knajpy od dłuższego czasu i jest wegetarianką, to jest po pierwsze, ale po drugie, co bardziej dziwne, w konkretne dni tygodnia je konkretne potrawy. Czyli w poniedziałek je to, we wtorek to i zawsze jest to samo, prawda? A tutaj... I tak specyficzną klientkę trudno jest pomylić, trudno wykonać jakiś błąd ze strony kelnera wobec kogoś tak specyficznego. A tu mamy zdanie. Anielską wręcz cierpliwość okazała kilkakrotnie, gdy Henaisen się pomylił i postawił przed tą zdeklarowaną wegetarianką na przykład pieczeń wołową albo dymiącą kulkę golonki. No zdziwiło mnie, że wobec kogoś tak specyficznego ten ktoś się aż kilkakrotnie pomylił. Więc podkreśliłem to i napisałem wręcz tak. Dziwne, bo wcześniej było, nie podał jej karty, gdyż panna...
Nie podał jej karty, gdyż klientka, tak?
W komentarzu napisałem tak. Dziwne, bo wcześniej było, nie podał jej karty, gdyż panna Kleinpoiter jadała w określone dni zawsze to samo. Takiemu klientowi trudno podać coś przez pomyłkę, chyba że pomylił dni, ale i tak nie przyniósłby pieczeni czy golonki. Panna... Była jednak bardzo specyficzną klientką. Może i mogło się zdarzyć, ale żeby aż kilkakrotnie?
No właśnie. Czyli problem polegał również na przysłówku. Kilkakrotnie. I poprawiłem to. Oczywiście, zgadzam się z tobą całkowicie. To jest tak, że tak wyjątkowa klientka, która zawsze
uwagę, zapamiętuje się ją.
Tak? Oczywiście. Która zawsze je od lat czy od miesięcy w poniedziałki je, powiedzmy, gotowanego kalafiora.
Tak.
We wtorki je kapustę na gęsto, bez żadnych dodatków mięsnych. A w środy je coś innego jeszcze, kluski, powiedzmy, z masłem. To taka osoba wbija się w pamięć.
Tak.
Kelnera. Tak. Kelner się nie myli. Tak. Tym bardziej, że tutaj się pomylił wręcz w sposób fundamentalny, bo przed wegetarianką. Czyli kobieta nie dość, że je to samo, każdy dzień, tygodnia to samo, to jeszcze nigdy nie je mięsa.
Tak. A tutaj kilkakrotnie.
W związku z tym zmieniłem to, proszę Państwa, na dwukrotnie, w dwóch wypadkach. Po prostu.
Tak się zdarzyło.
Pominąłem anielską cierpliwość, oczywiście, załóżmy, tak się zdarzyło. Kelner był
rozkojarzony,
miał kaca. Albo cokolwiek innego. Tak jest. Dobrze. W tym momencie przerwaliśmy ze Zbyszkiem rozmowę i poszliśmy do drugiego pokoju, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie, które byłoby ilustracją do tej audycji. A zdjęcie zrobiliśmy, wypiliśmy herbatę, wróciliśmy do pokoju, by kontynuować naszą pracę i nie zorientowałem się, że kolejna część audycji nagrywana jest znacznie ciszej, bo w ustawieniach mojego programu nagrywającego nie zaznaczyłem na stałe tej opcji. Proszę zatem wybaczyć, że druga część naszej audycji będzie miała nieco niższą głośność. Pamiętasz na pewno ten pierwsze nasze spotkanie, tę pierwszą literacką krwawą łaźnię latem 1998 roku, kiedy omawialiśmy moją powieść Śmierć w Breslau.
Tak, pamiętam.
Tak, było nas czterech czy pięciu. Ja wysłuchiwałem waszych opinii, uwag. Było to ciekawe spotkanie. Nie musimy o wszystkich szczegółach tego spotkania teraz opowiadać w naszej audycji, ale pamiętam jedną chwilę, kiedy nasz kolega z roku, Benedykt Janik, zauważył, że pewna scena tortur, którą przedstawiłem w powieści Śmierć w Breslau, jest zbyt wydumana. Te tortury to jest straszenie człowieka szerszeniami. Pewien człowiek odczuwa paniczny strach przed szerszeniami. Tak. Benek, nasz kolega, stwierdził wówczas, że można było inaczej tego człowieka zmusić do mówienia, niekoniecznie łapać gdzieś szerszenie, chować je gdzieś w słoiku, że potem słoikiem potrząsać i wypuszczać rozwścieczone stworzenia na twarz siedzącego, torturowanego człowieka. Że można mu było ścisnąć coś, tu pomimo co, i madłem, prawda? I też wyśpiewał wszystko, co wie.
Prawdziwym imadłem, dodajmy, nie? Tym przenośnym, którego używał Mok często.
Tak jest. Zupełnie prawdziwym, żelaznym imadłem. I to uwaga Benedykta była uwagą zdroworozsądkową. Takie uwagi zdroworozsądkowe często się pojawiają. Tutaj też, w wypadku powieści Diabeł Stróż, takie uwagi zgłosiłeś.
Tak. Tutaj mamy taki fragment, w którym bohater dzwoni, nie może z różnych powodów wyjść z mieszkania, i wiadomo, że musi w nim pozostać dłużej, potrzebuje różnych przyborów toaletowych, ubrania na zmiany i tak dalej. I dzwoni, powiedzmy to wyraźnie, na komendę policji, prawda?
Tak.
I mówi tak do swojego rozmówcy, do którego zwraca się perwy. Stamtąd każecie mi przysłać tutaj, na miejsce, jedno ubranie, pół tuzina koszul i tyleż kompletów bielizny. Oprócz tego przybory do golenia, mydło i ręcznik. Zrozumiano? Tu macie wszystko na kartce. No więc ja w komentarzu napisałem, uśmiechnąłem się, a potem w komentarzu, z niedowierzaniem się uśmiechnąłem, a w komentarzu napisałem, w prezydium policji mają takie rzeczy? Prawda?
No.
Ja bym do domu zadzwonił po prostu. Albo zorganizować bym kazał te ubrania, czy poprosił o te rzeczy. Uderzyło mnie dziwność tej sytuacji, że w prezydium policji posiadają, zwróćmy uwagę, pół tuzina koszul, tyleż kompletów bielizny, przybory do golenia, mydło, ręcznik i tak dalej.
Tak, oczywiście tutaj chodziło o taką drobną subtelność, że ten posłaniec, który miał przynieść Mokowi owe rzeczy, to nie miał przynieść tych rzeczy z prezydium policji, tylko wiadomość była do niego skierowana, a on się już miał wystarać o te koszule, bieliznę i o to wszystko gdzie indziej. Powinienem to owszem napisać, prawda?
Ale mam napisane, stamtąd każecie mi przysłać tutaj.
A widzisz, jest stamtąd. Tak. Faktycznie. Tak, pierwsze słowo, pierwszy wyraz w tym zdaniu brzmi, stamtąd każecie mi przysłać tutaj.
Tak.
Zgadza się. Rzeczywiście teraz już wszystko rozumiem, i teraz rozumiem i przedtem, w czasie naszej rozmowy też rozumiałem, bo ostatecznie zmieniłem to zdanie na kurc molosz, niech mi tutaj na miejsce przyniesie jedno ubranie, pół tuzina koszul i tyleż kompletów bielizny. Oprócz tego przybory do golenia, mydło i ręcznik, po prostu pominąłem stamtąd.
Tak.
Pomijamy jedno słowo, jeden wyraz i wszystko jest jasne.
Bo tam było, niech uda się na komendę i stamtąd, o ile pamiętam.
Bardzo często bywa tak, że my dzisiejsze nasze wyobrażenia przykładamy do dawnych zdarzeń. Tak się stało i tutaj w pewnym fragmencie, w którym opisywałem palenie akt wychowanych. Proszę Państwa, nie wnikając w szczegóły, powiemy tylko tyle, że istniał pewien rytuał. Młodzi ludzie, którzy byli wychowywani w pewnym miejscu, kiedy już startowali w dorosłość, to wówczas to miejsce zostawiali za sobą jakby poprzez symboliczny akt palenia wszelkich dokumentów, które dotyczyły tegoż miejsca.
Tak.
Mówię bardzo enigmatycznie, ale nie chcę, jak się mówi, to dzisiaj spoilerować. O co tutaj chodziło?
No chodziło mi o to, że to miejsce, to dodajmy, to było oficjalne miejsce, to była instytucja państwowa, oficjalnie działająca, tak jak dzisiejsza, powiedzmy, szkoła, czy dom dziecka, czy coś takiego.
Tak.
Uderzyło mnie to, że oni tam sobie wymyślili taki rytuał, że palili akta absolwentów tejże instytucji.
Tak, byłoby to do czegoś potrzebne.
Było tak, więc zapytałem, czy to było zgodne z prawem, czy było można coś takiego zrobić. No wyobraźmy sobie obecną szkołę, jakaś pani nauczycielka wymyśla dla swojej klasy taką zabawę. Kończycie oto ósmoklasiści dzisiaj szkołę i palimy wszystkie wasze dokumenty jako symbol zakończenia pewnego etapu waszego życia edukacyjnego. No, to by nie przeszło, z całą pewnością. Dokumenty są przechowywane przez instytucje. Nie można ich palić.
Nie dość, że to by było, po prostu wykroczenie, to jeszcze byłoby to dość dziwaczne.
Tak.
Dodajmy, prawda? Natomiast tutaj było mi do czegoś potrzebne i tutaj zdając sobie całkowicie sprawę ze słuszności twoich zarzutów, że jest to być może niezgodne z prawem. Mówię być może, ponieważ inne były nieco normy, bardziej takie elastyczne, jeżeli chodzi o kwestie dokumentów, przechowywania dokumentów, nawet w Niemczech, które słynęły z biurokracji, inne były normy, ale byłoby to na pewno dziwaczne. Zdając sobie sprawę z tego dziwaczności tej całej sytuacji, musiałem to jednak pozostawić. Dlaczego musiałem? No to się okaże. Łaskawy czytelnik zorientuje się, czytając moją książkę Diabeł Stróż. Tutaj mamy też taki moment, taki motyw, który dotyczy całego tego kompleksu zagadnień, które nazwaliśmy zdrowym rozsądkiem. I mało tego, dotyczy również tego, o czym mówiłem wcześniej, mianowicie o uwagach naszego kolegi. Chodziło mi o to, że pewna kobieta, która była tancerką, boi się o swoje nogi. Boi się o nogi w tym sensie, że boi się o to, że ktoś może te nogi skaleczyć, czy ktoś może uczynić jej krzywdę, może te nogi pogruchotać, prawda? I to zmusiłoby ją do mówienia, do zdradzenia pewnej ważnej tajemnicy. Miałeś do tego uwagę?
No tak, ja miałem uwagę tego typu, że tancerka czy nie, każdy boi się o swoje nogi. A w tekście mamy taki fragment, że bohater czyta pewną informację o tej tancerce i dowiaduje się, że w przeszłości już grażono jej połamaniem nóg. A ponieważ on chciał coś tam od niej wymusić, ucieszył się, czytając ten list, że ma na nią imadło. Więc to uderzyła mnie ta jego radość, bo takie imadło jest na każdego. Nie trzeba czytać, prawda, takiej informacji, że ta oto pani boi się o swoje nogi, boi się, że zostaną jej połamane. No, na mnie też jest takie imadło, na każdego jest takie imadło. I można na nie wpaść po prostu bez sugestii z czyjejkolwiek strony.
No to prawda. No broniłem się wtedy i broniłbym się i teraz, bo jednak twoja interwencja tutaj była bezskuteczna, że się tak wyrażę, ponieważ nie prowadziłem tej zmiany. Starałem się ciebie przekonać, że to jest dodatkowy strach. Jeżeli byśmy zagrozili piłkarzowi w ten sposób, albo nam powiesz wszystko, wyśpiewasz wszystko, co wiesz, albo złamiemy ci rękę, lub złamiemy ci nogę. No i teraz większy strach chyba wzbudziłoby w piłkarzu złamanie nogi, czy nie?
No prawdopodobnie tak.
Prawdopodobnie tak, on tak bym się bronił. Wiem, że jest to obrona, powiedzmy, taka sobie, że jest to obrona nieprzekonująca, ale jednak pozostawiłem to. Kobieta, której kiedyś grożono połamaniem nóg, i znów pojawia się bydlak, który jej grozi połamaniem nóg, mimo że ona już nie jest tancerką, to jednak zawsze mocniej działa, niż by ją straszył na przykład tym, że jej złamie palec albo ją przypali żelazkiem.
Rozumiem. No i przyjmuję.
Dobrze. Bardzo interesujący motyw, znów związany ze współczesnymi wyobrażeniami. To jest zawsze takie pytanie, czy dany przedmiot istniał w czasie, kiedy rozgrywa się akcja, prawda? Albo czy nazwa danej dziedziny wiedzy na przykład istniała w tym czasie, gdy rozgrywa się akcja. Tak było i tutaj, prawda?
Tak było i tutaj. W powieści parokrotnie pojawia się termin rachunek prawdopodobieństwa. Ja początkowo pomijałem to, ale w końcu zastanowiło mnie, czy ta nazwa istniała już przed wojną, bo to jest nazwa współczesna. Wiemy, że przed wojną już badano zależności, prawdopodobieństwa wypadków, zdarzeń i tak dalej. Badano to matematycy, badali to logicy, wiemy o tym, tak było. Ale czy nosiło to taką nazwę jak w tej chwili, rachunek prawdopodobieństwa? I podkreśliłem to i zapytałem, czy ta nazwa jest odpowiednia, czy ona jest właściwa, zbadaj to, sprawdź.
Mój preredaktor nie tylko interweniuje, nie tylko zgłasza uwagi, ale zgłasza również pytania, czy przedstawia pytania, prezentuje swoje wątpliwości. Tutaj było takie pytanie, czy istniało pojęcie rachunek prawdopodobieństwa. I rzeczywiście nie istniało w niemieckiej teorii, w niemieckiej terminologii matematycznej, było pojęcie Wahrscheinlichkeitstheorie, czyli teoria prawdopodobieństwa. Zatem wszędzie, w każdym miejscu, gdzie występowała polska fraza rachunek prawdopodobieństwa, zmieniłem na teoria prawdopodobieństwa. Tak jest.
Tak, bo mi chodziło o to, że zawsze może się pojawić na spotkanie autorskie, na przykład jakiś matematyk bądź pasjonat matematyki i powie: panie Marku, używa pan terminu rachunek prawdopodobieństwa, a ten termin pojawił się dopiero w roku takim a takim.
Otóż to.
Tak nazwano
jakąś
wiedzę.
Takie zarzuty się pojawiają. Zarzuty anachronizmu. Bardzo, bardzo interesująca jest kwestia odnosząca się z jednej strony do tego pytania, czy dany przedmiot istniał w czasie, kiedy rozgrywa się akcja, a z drugiej strony do kryminalnego tła akcji. Takim przedmiotem jest kokaina, która z jednej strony właśnie jest używana wówczas przez arystokratów, ludzi zamożnych, z drugiej strony mamy obraz dzisiejszego kokainisty, prawda, wciągającego nosem ten biały pył. A czy wtedy kokaina istniała, albo jak była wytwarzana? Tutaj się pojawiła też wątpliwość, prawda, u ciebie?
Tak, mi pojawiła się wątpliwość przede wszystkim nie czy istniała, tylko czy dało się ją wytworzyć w tajemnicy, bo tu wytwarzał ją pewien aptekarz i w celach handlowych. Chciał na tym zarobić. Więc zainteresowałem się, czy da się to zrobić metodą w jakiś sposób chałupniczą, mimo iż to, wiadomo, aptekarz dysponujący odpowiednim sprzętem. Zainteresowałem się tą kokainą i wyczytałem, że na 1 kg produktu finalnego trzeba zużyć 300 kg liści. Więc to mnie uderzyło. 300 kg, o ile można w tajemnicy wyprodukować kilogram proszku, to trudno jest w tajemnicy ściągnąć skądś 300 kg liści. To musi być dużo worków po prostu.
Tak.
Więc też tu zgłosiłem pytanie, czy na pewno dało się to zrobić? Czy robiono tak? Bo trudno jednak ukryć dostawę i to regularną dostawę, tych kilogramów ileś produkował, prawda? On musiał non-stop dostawać, może nie non-stop, ale często otrzymywać transporty, liści.
Aby uniknąć tego problemu, musiałbym sprawdzić, czy możliwe było wytwarzanie syntetyczne kokainy. Mhm. I przyznaje się syntetyczne, czyli w wyniku chemicznych reakcji, prawda?
Czyli z pominięciem tych liści.
Z pominięciem tych liści.
Surowca, tak.
Tak jest.
Sprowadzanego gdzieś tam z Ameryki Południowej, bodajże, już nie pamiętam.
Tak, zgadza się. Mhm. Ale wyznaję tutaj moje lenistwo, że nie sprawdziłem, czy kokaina była wytwarzana syntetycznie, czy nie. W związku z tym zmieniłem to całe zdanie, które brzmi tak. Wrocławski aptekarz wytwarzający kokainę, i tu uwaga, z przemycanych do Hamburga, a potem rozprowadzanych na całe Niemcy liści koki. I tyle. I mamy problem z głowy. Ten zbytni dydaktyzm albo dociskanie kolanem czytelnika. Na przykład dostrzegłeś to w czasie rozmowy pewnego mojego bohatera z pewną kobietą, która mu trochę jakby wpadła w oko, albo nie? Jak to było?
Tam odwiedziła bohatera para. Para gości, którzy mu się niespecjalnie podobali. Ta wizyta nie była mu miła. Niechętnie z nimi rozmawiał, niechętnie ich w ogóle widział. Pożegnał ich chłodno i potem pozwolił sobie na pewną złośliwość. Uśmiechnął się być może rubasznie, dwuznacznie do pani.
Lubieżnie.
Lubieżnie, to jest najlepsze słowo w tym wypadku.
Tak.
I powiedział, że zapraszam ponownie, najchętniej panią, samą wieczorową porą, być może zrobił jeszcze oko. I już. I wiemy, o co chodzi. Chwilę potem dalej czytamy, i to jest to dociśnięcie kolanem, że bohater tam
miał... Po wyjściu pobocznych bohaterów.
Tak. Przestał się śmiać z dowcipu, jaki zrobił kobiecie. Uwaga. Czyniąc wyraźną aluzję do jakichś przyszłych, upojnych z nią chwil. Ja napisałem w komentarzu, usunąłbym ten fragment i dał kropkę po kobiecie. Czytelnik sam zrozumiał aluzję bohatera.
To prawda. Masz rację, a teraz jak o tym mówisz, to ja nawet sobie wyobrażam, dostrzegam tutaj inną jeszcze ciekawostkę. Przestał się śmiać z dowcipu, jaki zrobił kobiecie. Czyli ta aluzja do wspólnych, upojnych chwil była dowcipem. To był żart.
Czytelnik dobrze zrozumiał.
Czytelnik to zrozumiał, ale czy kobieta to zrozumiała? Kobieta nawet przez chwilę mignęło w jej oczach pewne zainteresowanie propozycją mojego bohatera. Czyli kto tu komu zrobił dowcip? Czy słowo dowcip jest w ogóle dobrze użyte?
A teraz mówimy o
Prawda?
Dobrze jest użyte, bo z jego strony to był dowcip, ale może padł na podatny grunt. Dla niego to był dowcip, dla niej może znalazła tu jakieś, powiedzmy, dla siebie ścieżki może, rzeczywiście.
No tak, czyli tutaj Eberhard, bo to chodzi o Eberharda, już wyznajmy, prawda? Eberhard operuje tak w strefie światłocienia trochę, która to strefa jest zawsze mu dobrze znana, ponieważ w tej strefie on się lubi poruszać w wypadku kontaktów z kobietami.
Tak,
niby dowcipkuje, zawsze czyni propozycję kobiecie. Kiedy kobieta, ale czyni to w taki sposób, że gdyby kobieta odrzuciła jego propozycję, to on powie, przecież to miał być dowcip tylko.
Tak, tak, tylko że ja się nie tyle tutaj się skupiłem na słowie dowcip.
Wiem.
Tylko na charakterze tego dowcipu. On, ten charakter jest czytelny dla czytelnika, bardzo wyraźny, ale mimo to autor, pan Marek Krajewski, jeszcze dodatkowo wyjaśnia, jakby się bał, że czytelnik nie zrozumie, co to był za dowcip, jaki był jego gatunek, prawda? Co poeta miał na myśli.
To prawda.
Czytelnika może to drażnić, bo może pomyśleć, że nie ufa mu się jego inteligencji i tak dalej.
Oczywiście.
Zwłaszcza, że tam mamy jeszcze inny przykład, bardziej dosadny.
I właśnie przejdźmy do niego teraz.
Tak, mamy tutaj fragment Kluge już następnego dnia po aresztowaniu X-a usłyszał, jak ktoś za nim szepcze na korytarzu: hiena. A potem mamy dalej: czyli zwierzę, które żywi się padliną. To już jest dociśnięcie kolanem naprawdę na maksa.
Tak, bo wyjaśnijmy że Kluge został aresztowany ktoś, na kogo stanowisko czyhał ów Kluge. Mhm. To jest najważne. Prawda? Przepraszam, że ci przerwałem. Mówi, że to jest dociśnięcie na maksa.
No na maksa, bo jeżeli, bo my wiemy mniej więcej, prawda? Mniej więcej, wszyscy wiemy, jeżeli się ktoś nazywa hieną, to wiadomo, jakiego pokroju człowieka ma się na myśli. Więc to wyjaśnienie, że jest to zwierzę, które żywi się padliną, że jest niepotrzebne. No, przynajmniej wie, kim jest ów Kluge.
Tak jest. Doceniajmy inteligencję czytelnika, doceniajmy inteligencję redaktorów, preredaktorów, dzięki których uprzejmości mogę moje książki poprawiać, mogę moje książki ulepszać. Dziękuję ci, Zbyszku, za dobrą rozmowę, za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji. Było mi bardzo miło powrócić teraz w naszej rozmowie wspomnieniami do tego upalnego dnia, kiedy po raz pierwszy przeczytałeś moją książkę Śmierć Breslau w 98 roku, a także i do tego upalnego dnia lipca 2021, kiedy siedzieliśmy wiele godzin tutaj u ciebie i dyskutowaliśmy na temat wielu, wielu jeszcze różnych problemów, problemików, które się pojawiły, które znalazłeś w wyniku uważnej lektury.
Co zawsze czynię z przyjemnością. Bardzo dziękuję za miłe słowa, a jeszcze muszę uzupełnić, rozwinąć to, co zawsze czynię z przyjemnością. Tu zawsze z przyjemnością czytam i staram się pomóc przy książkach, a nie z przyjemnością odnajduję błędy.
Dziękuję ci bardzo. Do widzenia państwu.
Do widzenia.
Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnej mojej cyberaudycji, która jak zwykle ukaże się w ostatni weekend danego miesiąca. Marek Krajewski.